Nie bądź obojętny.
Tomasz Bilicki, dzisiaj będziemy rozmawiali o niepełnosprawności. Naszym gościem w studiu jest pani profesor Beata Jachimczak.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pedagog specjalny. I pani Olga Chrzanowska, architekt, doktorant Politechniki Łódzkiej.
Dzień dobry państwu.
Co to znaczy być osobą z niepełnosprawnością?
Bardzo trudne pytanie. To znaczy być osobą, której po prostu dodatkowo życie utrudnia pewne ograniczenie. Ograniczenie bądź to w sferze ruchowej, bądź w sferze psychicznej, bądź w sferze poznawczej. Natomiast jest to nadal człowiek, człowiek z pełnoprawnym udziałem we wszystkim, co właściwie przypisane jest każdemu z nas.
No właśnie, w zasadzie każdy z nas może być taką, w cudzysłowie, osobą z niepełnosprawnością. Na przykład, kiedy nagle złamiemy nogę i chodzimy o kulach, to też nasze funkcjonowanie, nasze życie jest utrudnione.
Tak, ja dość często, pracując ze studentami, mówię o tym, że to, że jesteśmy pełnosprawni, nie jest nam dane raz na zawsze. I że faktycznie tą niepełnosprawność, chociażby czasową, taką właśnie związaną z tym, o czym pan redaktor przed chwileczką powiedział, no niestety może nas to dotknąć, tak? I każdy z nas czasowo może znaleźć się w takiej sytuacji, bądź niestety za wiele, wiele jeszcze lat, z powodów po prostu starzenia się
albo
i zmniejszania.
Albo w wyniku wypadku każdy z nas może stać się niestety osobą z niepełnosprawnością.
Oczywiście.
Kiedyś, nie wiem czy to jest w ogóle pogląd prawdziwy, kiedyś osoby z niepełnosprawnościami nie były widziane tak często na ulicy, siedziały w domach. Czy to prawda, że one te osoby coraz częściej się aktywizują, coraz częściej włączamy je w życie społeczne?
Czy ja myślę sobie, że to jest też taki pewien, znaczy może nie tyle stereotyp. Faktycznie, było chyba tych osób z niepełnosprawnościami mniej w sferze publicznej, dlatego że inaczej w ogóle wyglądało nasze postrzeganie niepełnosprawności już od samego początku, czyli od sprawy edukacyjnej, tak, która była realizowana w takiej formule segregacyjnej. Ci uczniowie mieli swoje szkoły, w tych szkołach byli, po tych szkołach najczęściej były albo warsztaty terapii zajęciowej, albo jakieś zakłady pracy chronionej, gdzie też jednak no, było to środowisko takie, powiedziałabym, bardziej zamknięte. I faktycznie ostatnie kilkadziesiąt lat jest to taka zmiana myślenia o osobach niepełnosprawnych. Myślę, że w nich samych, jak również w nas, osobach pełnosprawnych. Jest to wychodzenie i szukanie obszarów normalizacji w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, więc w związku z tym jest ich coraz więcej. Są w edukacji włączającej, są na uczelniach wyższych, są w normalnych zakładach pracy, są po prostu koło nas, tak? To jest normalne.
Czy możemy zaryzykować twierdzenie, że jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie może uczyć się w jakiejś szkole albo nie może podjąć pracy w konkretnym zakładzie z tego powodu, że jest osobą z niepełnosprawnością. Czy mamy do czynienia wtedy z dyskryminacją?
Tak, mamy do czynienia wtedy z dyskryminacją. Mamy wtedy do czynienia z pewnym wykluczeniem i myślę, za które odpowiedzialni jesteśmy my, pełnosprawni członkowie społeczeństwa. Mieliśmy taką sytuację w jednym z łódzkich liceów kilka lat temu, w tym momencie ta dziewczyna jest już studentką, nie będę tutaj specjalnie podawać imienia. Ona wybrała sobie liceum, które nie miało złamanych barier architektonicznych. Była osobą niepełnosprawną ruchowo. I to liceum, ta społeczność, liceum, społeczność miasta Łodzi miała zadbać o to, żeby ona do tej szkoły mogła chodzić. Tak się stało.
I to było możliwe, tak?
To jest możliwe, bo naprawdę, szczególnie teraz, współcześnie, kiedy mamy tak dużo nowych, różnych technologii ułatwiających jakby łamanie pewnych barier, tak, jest to możliwe, żeby stworzyć tak przestrzeń wokół człowieka z niepełnosprawnością, żeby on mógł w niej normalnie funkcjonować. Tutaj akurat był to stary budynek. Nie można było zrobić windy, nawet windy zewnętrznej, ale są schodołazy, tak? Można było.
No dobrze, ale ktoś, kto chciałby poszukać dziury w całym i włożyć kijnowisko, powiedziałby, a dlaczegoż ta osoba nie wybrała liceum, które już było przystosowane do osób z niepełnosprawnością?
A dlaczego miała dostosować się do tego liceum, które już miało, że tak powiem, złamane bariery? Jej odpowiadała być może atmosfera, być może specjalności klas, być może,
nie wiem. I tak jak każdy inny uczeń, który nie ma tego kłopotu związanego z niepełnosprawnością, ona również ma prawo wyboru.
Oczywiście. Oczywiście, do tego dążymy.
To tak jest, że to my musimy przystosowywać przestrzeń do osób z niepełnosprawnościami?
z takiego właśnie humanistycznego punktu widzenia, no to ponieważ każdy z nas może się znaleźć w takiej sytuacji, kiedy będzie potrzebował pomocy przy pokonywaniu jakichś barier, no to to jest po prostu takie działanie dla nas samych w zasadzie. Ta przestrzeń, która nas otacza, zarówno przestrzeń w mieście, jak i w budynkach użyteczności publicznej, powinna być maksymalnie dostępna, maksymalnie czytelna, tak żeby każda osoba w momencie jakiegoś zaburzenia, w momencie jakiegoś chwilowego bądź dłuższego posiadania...
Jakiegoś ograniczenia po prostu.
Tak, ograniczeń, żeby ona również mogła w tym uczestniczyć, żeby mogła w pełni korzystać ze wszystkiego.
Pani jest doktorantką na Politechnice Łódzkiej. Czy architekci są właśnie w ten sposób uczeni? To znaczy dla was jest standardem, że kiedy projektujecie nowy budynek, czy to użyteczności publicznej, czy z funkcją mieszkaniową, że staracie się, aby ten budynek był zaprojektowany także dla osób z niepełnosprawnościami?
Oczywiście, tak. Całe to zagadnienie projektowania uniwersalnego to nie jest jakaś odrębna część architektury, jakaś specjalna, jakieś specjalne zagadnienie. Jest to bardziej myślenie o po prostu stwarzaniu takiej przestrzeni otwartej, dostępnej, czytelnej, odbieranej wielopłaszczyznowo, wielozmysłowo, tak żeby, bo po pierwsze przestrzeń musi być czytelna dla użytkownika, na przykład w mieście on powinien wiedzieć, gdzie się znajduje użytkownik, powinien właśnie potrafić odczytać to miasto i potrafić z niego korzystać. I tak samo jest właśnie wewnątrz budynków, czyli najpierw jest odbiór, a potem możliwość korzystania.
Projektowanie uniwersalne to jest takie słowo, które robi teraz niesamowitą karierę, to znaczy i Rada Europy, i Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych, wszyscy rekomendują stosowanie projektowania uniwersalnego. O co w tym chodzi?
To są te dwa najważniejsze aspekty, czyli po pierwsze przestrzeń czytelna, przestrzeń odbierana wieloma zmysłami, tak, kiedy mamy...
A w jaki sposób to można zrobić, żeby nasi słuchacze mogli sobie to wyobrazić?
No dobrze, no to powiedzmy, że mamy różne aspekty przestrzeni. To są kolory, światło, dźwięki tej przestrzeni, faktury. I poprzez różnicowanie ich, poprzez układanie jakiejś kompozycji, jakiejś rytmizacji w przestrzeni, my możemy się w niej prościej znaleźć, możemy z niej łatwiej korzystać.
I dzięki temu łatwiej mogą funkcjonować na przykład osoby niedowidzące?
Na przykład, tak.
Ze względu na te kolory?
Tak, ze względu na kolory, ze względu na faktury, taką, no jedną z często spotykanych w mieście, jednym z takich zastosowań są takie guziczki w posadzce przed wejściem na jezdnię. One właśnie sygnalizują nam pod stopą to, że wchodzimy w obszar jezdni.
I osoba niewidoma na przykład czuje pod stopami te guziczki i dzięki tak. temu wie, że musi się zatrzymać.
Tak. Poza takimi rozwiązaniami technologicznymi, no to może być właśnie też zróżnicowanie posadzki, czyli to, że gdzieś tam mamy powiedzmy kostkę brukową, dalej są jakieś tam płaskie płyty, czy oznakowanie czytelne w mieście. To są te rzeczy, które ułatwiają korzystanie z niego, które otwierają miasto dla osób czy z jakiegoś rodzaju niepełnosprawnością, czy nawet dla osób z innej kultury, które się tu znalazły, które starają się odnaleźć w tym całym układzie naszego miasta, powiedzmy.
A czy to też nie jest trochę tak, że projektowanie uniwersalne jest potrzebne nam wszystkim? Bo to każdy z nas też może kiedyś złamać nogę, to każdy z nas może być kiedyś chory i to każdy z nas wreszcie być może będzie musiał kiedyś babcię zaprowadzić do lekarza.
Ale to jest tak,
że to nie jest tylko dla osoby z niepełnosprawnościami.
Ale to jest tak, jak powiedziała pani architekt, tak? Miasto ma być tak zaprojektowane, aby było przyjazne dla każdego. To miasto ma być przyjazne dla każdego i fajnie byłoby, gdyby właśnie te wszystkie udogodnienia, one nie były krzyczące, to jest dla ciebie niepełnosprawny człowieku, tak? Czyli właśnie, nie wiem, podkreślone jakimś kolorem albo wyróżnione, to jest udogodnienie. Nie, to jest miasto przyjazne dla każdego, kto w tym mieście po prostu będzie i kto chce z niego skorzystać, tak? No to się robi przecież dla nas wszystkich. To nie jest tak, że windy, chociaż czasami zdarzało mi się widzieć takie windy, które były zarezerwowane tylko dla niepełnosprawnych, tak? Bo normalnie jest to tylko jedno
piętro. A w momencie,
piętro.
Kiedy będziemy mieli ze sobą dużą walizkę, nagle Prawda? Staniemy się beneficjentami także tych rozwiązań. Pani Beata Jakimczak, pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza i pani Olga Chrzanowska, architekt, doktorantka Politechniki Łódzkiej, byli dzisiaj gośćmi w Radiu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.